Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj pierwszy piątek miesiąca. Pamiętamy o comiesięcznej spowiedzi świętej. Zapraszamy Państwa do tego. A teraz przygotowujemy się do niedzielnej liturgii, do mszy świętej, słuchając, czytając, rozważając teksty Pisma Świętego, które podczas liturgii będą również czytane, tak byśmy otworzyli też nasze serca, nasze głowy na to Boże Słowo, by ono już od dzisiaj w nas pracowało i żeby owocowało w naszym życiu, tak by było przez nas przyjęte, jak Maryja właśnie przed chwilą słyszeliśmy taką pieśń, rozważane, no i by prowadziło nasze kroki w różnych trudnych wyborach, zwłaszcza gdy rozmywa się to, co jest rzeczywistością i to, co jest nierzeczywistością, granica między prawdą i kłamstwem, dobrem i złem, tym bardziej musimy ostrożnie postępować według tego, co Pan Bóg powiedział po Bożemu. Zapraszam Państwa serdecznie do tego, żebyśmy pochylili się nad Bożym Słowem. Dzisiaj razem z nami ksiądz dr Łukasz Darowski, salwatorianin, biblista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów, który przygotował komentarze do Pisma Świętego, a także wprowadzenie do tych komentarzy. I później będzie okazja tak, żeby z księdzem doktorem, z którym połączymy się telefonicznie, porozmawiać, zapytać, także powiedzieć echo usłyszanego słowa. Zapraszam Państwa już teraz i ksiądz dr Łukasz Darowski.
Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam do osobistego spotkania ze Słowem Bożym. Dzisiaj będziemy rozważać czytania z najbliższej, czyli 23. niedzieli zwykłej roku liturgicznego B. Fragment z Ewangelii według świętego Marka będzie dotyczył perykopy, gdy Pan Jezus otwiera uszy głuchoniememu. Jeszcze raz zapraszam serdecznie wszystkich do wspólnego wsłuchiwania się w Słowo Boże.
I rozpoczynamy od pierwszego czytania, niedzielnego czytania Słowa Bożego. Za chwilę także kolejne i rozważania. 23. niedziela zwykła w roku B. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód. Oto Słowo Boże.
Drodzy radiosłuchacze, czytając Pismo Święte, często towarzyszą nam wątpliwości. Stosunkowo łatwo jest nam zrozumieć Ewangelię, czy nawet cały Nowy Testament, ale jest nam o wiele trudniej odkryć znaczenie ksiąg Starego Testamentu. Kościół Święty od samego początku uczy nas jednak, że Stary i Nowy Testament są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Nie można zrozumieć Starego Testamentu bez Nowego i odwrotnie, Nowego bez Starego. Dlatego też w każdą niedzielę liturgia Słowa zawiera pierwsze czytanie ze Starego Testamentu, które jest treściowo głęboko powiązane z wybranym fragmentem Ewangelii. W ten sposób jest nam o wiele łatwiej dostrzec te wzajemne powiązania. Również w najbliższą niedzielę pierwsze czytanie z Księgi Izajasza, które właśnie usłyszeliśmy, jest ściśle związane z fragmentem Ewangelii według świętego Marka, gdzie Pan Jezus otwiera uszy głuchoniememu. Skąd wiemy, że te dwa fragmenty są ze sobą powiązane? Otóż święty Marek Ewangelista pod natchnieniem Ducha Świętego zadbał o to, aby czytelnicy Ewangelii mogli dostrzec ten związek. Opisując uzdrowienie głuchoniemego, używa bardzo rzadkiego określenia, które pojawia się tylko raz w Starym Testamencie w wersji greckiej, czyli Septuagincie. Jest to termin mogilalos, z hebrajskiego illem, który oznacza głuchoniemy i występuje w przeczytanym właśnie fragmencie z Księgi Izajasza. A zatem naszym zadaniem będzie odkrycie tego, co święty Marek chciał nam przekazać, opisując uzdrowienie głuchoniemego przez Pana Jezusa w kontekście proroctwa Izajasza. Skupmy więc teraz naszą uwagę na księdze Izajasza. Nie ulega wątpliwości, że jest ona jedną z najobszerniejszych i najtrudniejszych ksiąg Starego Testamentu. Rozdział 35, którego fragment usłyszeliśmy, należy do pierwszej części, tak zwanego proto-Izajasza. Ta część opisuje proroctwa dotyczące dwóch dramatycznych okresów w historii Izraela – przesiedlenia i niewoli asyryjskiej oraz babilońskiej, czyli od 8 do 6 wieku przed Chrystusem. Proroctwa proto-Izajasza mają charakter bardzo złowieszczy. Zawierają groźby pod adresem Izraela oraz także innych narodów. Prorok bardzo wyraźnie przestrzega, że jeśli się nie nawrócą ze swoich grzesznych uczynków, to spotka ich sprawiedliwa kara z ręki Boga. Niejako podsumowaniem proto Izajasza są rozdziały 34 i 35, które tworzą pewną całość. Jest to poemat o charakterze apokaliptycznym. W pierwszej części opisuje on bardzo surową karę, która spadnie na narody pogańskie. W wersecie 2 rozdziału 34 czytamy tak. Pan kipi gniewem na wszystkich pogan i wrze oburzeniem na wszystkie ich wojska. Przeznaczył je na zagładę, na rzeź je wydał. Dalej prorok opisuje również bardzo obrazowo zagładę Edomu, południowego sąsiada Izraela. Pisze tak w imieniu Boga. Zaiste mój miecz upoił się na niebiosach. Oto spadnie na Edom, na lud, który przeznaczyłem na potępienie. Edom jest tutaj typem wrogów Boga, którzy ponad miarę skrzywdzili jego święty naród wybrany. Wina Edomitów polegała na tym, że chociaż byli spokrewnieni z Izraelitami, to jednak wykorzystali upadek swoich braci i sprzymierzyli się z najeźdźcami, czyli Babilończykami. W ten sposób przyczynili się do całkowitej zagłady Izraela. Bóg jednak nie pozostawił swojego narodu na pastwę jego wrogów. Stanął w jego obronie. Prorok Izajasz zapowiada straszliwą karę, którą Bóg wymierzy Edomowi. Bóg objawia się tutaj jako sprawiedliwy sędzia narodów, obrońca i mściciel wszelkich krzywd. Mówi tak. Bo to dla Pana dzień pomsty, rok odwetu dla obrońcy Syjonu. I dalej. Potoki Edomu obrócą się w smołę, a proch jego w siarkę. Ziemia jego stanie się smołą płonącą. Jest to porównanie do Sodomy i Gomory. I dalej przeczytam tylko część bardzo obrazowego opisu upadku Edomu. Ciernie wyrosną w jego pałacach, pokrzywy i osty w jego warowniach. Będzie to nora szakali, dziedziniec strusich samic. Zdziczałe psy spotkają się z hienami i kozły będą się przyzywać wzajemnie. Ten straszliwy obraz Boga jako mściciela krzywd i sprawiedliwego sędziego wszystkich wrogów Izraela kontrastuje z całkowicie innym obrazem Boga. Kolejny rozdział, 35, rozpoczyna się tak. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje skacząc i wykrzykując uciechy. Tak dramatyczna zmiana tonu wypowiedzi zmusza wręcz czytelnika do zadania sobie pytania. Kogo dotyczy ta radosna przepowiednia? Jeśli dotyczy Izraela, to dlaczego prorok wyraźnie tego nie napisał? Może dotyczy Edomu? Istnieją pewne przesłanki, które na to wskazują. Ale trudno sobie nawet wyobrazić, że po tak surowej karze ton proroka może się aż tak zmienić. Dalsza część przepowiedni wyraża słowa, które wszechmocny, ale czuły Bóg kieruje do odkupionych. Mówi: odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, aby was zbawić. Kiedy to nastąpi? Kiedy nadejdzie czas zbawienia? Otóż nadejdzie wtedy, kiedy pojawią się następujące znaki. Prorok mówi: wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Właśnie te znaki są z takim upodobaniem opisywane przez ewangelistów w Nowym Testamencie. To Jezus jest tym, który przychodzi jako Zbawiciel, jako Chrystus, Mesjasz. To Jezus jest tym, którego zapowiadał prorok Izajasz. Tym, który wybawi z niewoli grzechu, przywróci wolność i godność wybranej reszcie Izraela.
Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogatego przyodzianego i powiecie: ty usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego. To czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują? Oto Słowo Boże.
Autorem usłyszanego przed chwilą fragmentu listu jest święty Jakub, zwany młodszym albo synem Alfeusza, w odróżnieniu od Jakuba starszego, który był bratem Jana Apostoła i synem Zebedeusza. Święty Jakub napisał tylko jeden list, który wszedł do kanonu Nowego Testamentu. Jest to list bardzo praktyczny. Zawiera różne pouczenia i napomnienia. Mają one pomóc wspólnocie chrześcijan żyć zgodnie z Ewangelią, czyli wcielać Słowo Boże w czyn. W dzisiejszym fragmencie święty Jakub zwraca uwagę na problem godności osoby w Kościele. Już w pierwszym wersecie autor używa greckiego słowa prosopolempsia, czyli wzgląd na osobę. Problem polega na tym, że wspólnota, do której pisze święty Jakub, wyznaje wprawdzie wiarę ustami, ale ich sposób traktowania się wzajemnie jest sprzeczny z Ewangelią. Oceniają swoją godność i wartość w Kościele według kryteriów bogactwa i statusu społecznego. Święty Jakub rozwiązuje ten problem, stawiając w centrum Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego. Ten uroczysty zwrot z pierwszego wersetu jest fundamentem całej perykopy. Przypomina, że w centrum wspólnoty jest obecny Jezus Chrystus uwielbiony, pełen chwały. Jest On Panem, którego wyznają ustami wszyscy wierzący, ale jest On także kryterium oceny uczynków wszystkich chrześcijan. A jakie to są uczynki? Święty Jakub ilustruje złe postępowanie wspólnoty poprzez przypowieść. Podaje przykład dwóch osób, które przychodzą na zgromadzenie. Różnią się tylko i wyłącznie zewnętrznym strojem, który wskazuje na ich różny status społeczny. Wspólnota, kierując się tylko kryteriami zewnętrznymi, jednego wywyższa, a drugiego poniża. Ta niesprawiedliwa postawa wspólnoty nabiera większego dramatyzmu, kiedy wyjaśnimy pewien szczegół. Otóż święty Jakub na określenie zgromadzenia używa greckiego słowa synagogę. jest to dosyć nietypowe w odniesieniu do zgromadzenia chrześcijan. Spodziewalibyśmy się raczej określenia eklezja. Egzegeci wyodrębniają dwa możliwe znaczenia tego słowa. Zgromadzenie liturgiczne lub zgromadzenie w celu rozwiązania sprawy sądowej. Biorąc pod uwagę dalszy kontekst, bardziej prawdopodobne jest znaczenie sądownicze. Wskazuje na to werset czwarty, w którym święty Jakub zadaje retoryczne pytanie. Czyż nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Stronnicze traktowanie przez wspólnotę osób w kontekście sądu jest głęboką niesprawiedliwością. Święty Jakub nie tylko piętnuje tę negatywną postawę, ale także z wielką troską wskazuje postawę pozytywną. W wersecie piątym wskazuje na miłość, która wypływa z wiary. Mówi: posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych we wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują? Ta piękna synteza przypomina, że godność człowieka nie wypływa z tego, co zewnętrzne, z majątku lub statusu społecznego. Godność człowieka powinniśmy mierzyć oczami samego Boga, który wbrew ludzkim kalkulacjom wybiera właśnie ubogich. Obdarza ich hojnie łaską wiary, a oni odwzajemniają się miłością do Boga i stają się dziedzicami obiecanego im królestwa. Myślę, że warto zadać sobie dzisiaj pytanie, w jaki sposób ja oceniam innych? Jak oceniam samego siebie? Jakimi kryteriami się kieruję? Niech ten list świętego Jakuba przypomina nam, jak cenni jesteśmy w oczach Bożych. Niech pomaga nam także z miłością odnosić się do naszych bliźnich.
Posłuchajmy Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając z posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy. Więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie.
Wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii według świętego Marka, a dokładnie końcówki 7 rozdziału. Spróbujmy teraz nakreślić kontekst, w którym się znajdujemy. Cała Ewangelia ma 16 rozdziałów, jest najkrótsza. Także jesteśmy mniej więcej w połowie. Punktem przełomowym Ewangelii Marka jest wyznanie wiary świętego Piotra w 8 rozdziale. Pan Jezus zapytał wtedy uczniów pod Cezareą Filipową: a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr odpowiedział: ty jesteś Mesjasz. To kluczowe wyznanie jest punktem szczytowym całej pierwszej części Ewangelii, gdzie Jezus stopniowo objawia swoją mesjańską tożsamość. Druga część jest skupiona na opisie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Zatem końcówka rozdziału 7, którą usłyszeliśmy, znajduje się w części, która odpowiada na pytanie, kim naprawdę jest Jezus z Nazaretu, a więc odkrywa tajemnicę tożsamości Jezusa. Odpowiedź na to kluczowe pytanie nie była łatwa ani dla apostołów, ani dla chrześcijan pierwszych wieków. Wspólnota, do której pisze święty Marek, prawdopodobnie była wspólnotą chrześcijan pochodzenia pogańskiego, mieszkająca w Rzymie. Nie jest ona obeznana ani z językiem hebrajskim, ani z tradycją żydowską, a nawet nie zna dokładnie geografii Palestyny. Marek Ewangelista bardzo często tłumaczy różne terminy i kwestie kulturowe, których inni ewangeliści nie tłumaczą, ponieważ uważają je za oczywiste. Niemniej jednak Ewangelia Marka nie jest pozbawiona głębi teologicznej. Wręcz przeciwnie. Wnikliwa egzegeza pozwala dostrzec bardzo precyzyjne odniesienia do Starego Testamentu, które pomogą odkryć tożsamość Jezusa także chrześcijanom pochodzenia żydowskiego. A zatem głównym problemem wczesnego Kościoła było napięcie pomiędzy chrześcijanami pochodzenia żydowskiego i pogańskiego. Będziemy mogli prześledzić to napięcie w rozważanej dzisiaj perykopie. Przejdźmy więc do egzegezy, a więc do wyjaśniania konkretnych wyrażeń w świętym tekście. Otóż w pierwszym zdaniu naszego tekstu narrator opisuje drogę, którą Pan Jezus przemierzył z Tyru aż do Jeziora Galilejskiego. Jest to droga okrężna, która wiedzie przez posiadłości pogan. Ten fakt jest przez Ewangelistę bardzo mocno podkreślony. Najpierw jeszcze w wersecie 24 Jezus wybrał się w okolice Tyru i Sydonu, gdzie wyrzucił złego ducha z córki Syrofenicjanki, czyli kobiety pochodzenia pogańskiego. Już ten fakt pozwala zauważyć, że kwestia pogan jest tutaj mocno zaakcentowana. Podobnie jest w naszym fragmencie. Jezus nie wraca najkrótszą drogą do Galilei, ale najpierw idzie na północ, do Sydonu, miasta portowego, zamieszkałego przez pogan, a potem idzie naokoło przez Dekapol. Dekapolis, jak sama nazwa wskazuje, to związek 10 miast. Były to oczywiście miasta pogańskie, a więc nieprzychylne Żydom. Pomimo tego, Jezus specjalnie idzie tą trudniejszą drogą i przybywa nad Jezioro Galilejskie od strony wschodniej, która znajdowała się na terytorium Dekapolu. W ten sposób święty Marek bardzo obrazowo wskazuje na to, że misja Kościoła wśród pogan nie jest jakąś pomyłką albo przekręceniem Ewangelii. Pamiętajmy, że na tym tle były niemałe spory pomiędzy chrześcijanami pochodzenia żydowskiego i pogańskiego. Skoro jednak sam Jezus przemierzał terytorium pogan, to jest to zapowiedzią prawdziwej misji Kościoła, który będzie głosił Ewangelię nie tylko Żydom, ale całemu światu. W kolejnym zdaniu, czyli w wersecie 32, do Pana Jezusa przyprowadzono głuchoniemego, prosząc, aby położył na niego rękę. Pamiętajmy, że nadal jesteśmy na terytorium Dekapolu, a więc w miejscu pogańskim. Prośba pogan jest dosyć dziwna. Nie proszą bezpośrednio o uzdrowienie, ale o to, aby Jezus położył na niego rękę. Być może słyszeli już o licznych cudach zdziałanych przez Pana Jezusa w Palestynie, i uważają go za kogoś, kto ma magiczną moc. W tym kontekście nie dziwi nas, że w kolejnym wersecie Pan Jezus wziął głuchoniemego na bok, osobno od tłumu. Nie chce, aby uzdrowienie głuchoniemego stało się powodem do błędnego rozpoznania jego tożsamości. Dlatego dokonuje cudu uzdrowienia prywatnie, na osobności. Opis samego uzdrowienia jest niezwykle szczegółowy. Jezus włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy otwórz się. Nigdzie w Ewangeliach nie mamy tak szczegółowego opisu uzdrowienia. Łącznie z gestem wzięcia głuchoniemego na bok, egzegeci doliczyli się aż 7 czynności podjętych przez Jezusa. Dlaczego tak wiele? Przecież Jezus mógł go uzdrowić jednym słowem lub gestem, albo nawet na odległość, jak to uczynił córce Syrofenicjanki. Niezwykłe piękno tego opisu odkrywamy wtedy, gdy wczujemy się niejako w postać głuchoniemego. Jego jedynym środkiem kontaktu ze światem był wzrok i dotyk. Pan Jezus wchodzi więc w ten jego świat. Uniża się do jego poziomu. Używa dotyku, śliny, gestu spojrzenia i westchnienia. Posługuje się w pewien sposób językiem migowym, który jest zrozumiały dla głuchoniemego. Oczywiście taki sposób uzdrowienia podkreśla niezwykłą miłość Jezusa do cierpiącej osoby, ale ma także głębsze znaczenie. Jakie? Głuchoniemy obrazuje pogan. Są głusi na głos Boga i niemi, ponieważ nie potrafią Go wychwalać. Jednak w spotkaniu z Chrystusem odzyskują słuch i mowę. Dzięki Bożemu miłosierdziu odzyskują duchowe zdrowie. Otwierają się ich uszy na Boże Słowo i mogą prawidłowo mówić, a więc uwielbiać i wychwalać Boga. To uzdrowienie wskazuje na misję Kościoła, który został wysłany także do pogan. Dzięki mocy Chrystusa, którą zaniesie im Kościół, również poganie dostąpią zbawienia. W kolejnym wersecie, 36, Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. Jest to tak zwany sekret mesjański. Pan Jezus nie chce, aby jego tożsamość była błędnie kojarzona z lekarzem, cudotwórcą czy nawet magikiem. Jego mesjańska tożsamość zostanie w pełni objawiona dopiero w wydarzeniu męki, śmierci i zmartwychwstania. Niemniej jednak w ostatnim zdaniu pogański tłum bezwiednie cytuje słowa proroka Izajasza. Pełni zdumienia mówią: dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Są to słowa, które mogą w pełni zrozumieć jedynie czytelnicy z dobrą znajomością Starego Testamentu, a więc chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. W ten sposób święty Marek Ewangelista objawia nie tylko mesjańską, ale i boską tożsamość Jezusa, odwołując się do starotestamentalnych proroctw. W Księdze Wyjścia 4:11 Bóg mówi: kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Skoro więc Jezus przywraca słuch i mowę, to czyż może być jedynie człowiekiem? Zatem uzdrowienie głuchoniemego jest znakiem, który rozpoczyna czasy mesjańskie, czas zbawienia, zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza z pierwszego czytania, który mówi: odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata, On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Podsumujmy teraz nasze rozważanie. Ewangelista o uzdrowieniu głuchoniemego objawia mesjańską tożsamość Jezusa, który wypełnia proroctwa Starego Testamentu. Przychodzi przede wszystkim do Żydów, ale także do pogan, aby przywrócić człowiekowi słuch i mowę. Są to zdolności potrzebne do budowania relacji. Relacje, jak wiemy, wymagają dialogu, a dialog to słuchanie i mówienie. Po dramacie grzechu ludzie zniszczyli relacje z Bogiem i między sobą. Staliśmy się głusi i niemi, zamknięci w swoim egoizmie. Dlatego potrzebujemy uleczenia. Potrzebujemy Pana Jezusa, który poprzez odpuszczenie grzechów uzdrawia naszego ducha. Przywraca nam duchowy słuch i mowę, abyśmy na nowo w pełni mogli wejść do wspólnoty życia z naszym niebieskim Ojcem i z sobą wzajemnie. Łaska Chrystusa powoduje, że możemy usłyszeć Boga w swoim sercu, dostrzec Jego dzieła w swoim życiu i wyrazić swoją wdzięczność słowami, na przykład tak jak Maryja w Magnifikat. Zastanówmy się dzisiaj nad naszą relacją z Bogiem. Czy potrafię spotkać się z Bogiem w swoim sercu? Czy potrafię usłyszeć Jego słowo i wcielić je w codzienne życie? Czy potrafię w swoim osobistym życiu dostrzec Jego konkretną miłość do mnie? Czy potrafię podziękować Mu słowami modlitwy? Czy potrafię Go uwielbiać? Thank you.
Zapraszamy Państwa do rozmowy, do podzielenia się też tym echem słowa, które słyszeliśmy i tych komentarzy, które dzisiaj przygotował ksiądz Łukasz Darowski, który także jest do Państwa dyspozycji. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa, telefony komórkowe 536 600 100 i 200 oraz zagranica 00 48 56 655 23 33, a także 655 23 66. Księdza doktora Łukasza Darowskiego serdecznie witam na antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I odbieramy już telefony. Bardzo proszę, halo.
Witam na antenie, szczęść Boże.
Halo.
Do audycji.
Tak, prosimy, jest pan na antenie.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Marcin z Mazowieckiego dzwoni. Chciałem się podzielić swoimi przemyśleniami na temat Słowa Bożego na przyszłą niedzielę. To mnie poruszyło właśnie to sformułowanie, że tylko Pan Bóg nie ma względu na osoby. Ja jako osoba niepełnosprawna odczuwam czasami stygmatyzację od ludzi. Mówią, nie użyło mu się kaleka albo jeszcze gorzej. Jednak ja się tym nie przejmuję, bo mam podobać się Panu Bogu, nie ludziom, i codziennie prosić, by otworzyć swoje serce wobec Bożego Słowa, działania. Bo życie wieczne dla mnie zaczęło się od mojego poczęcia. Jeszcze przed poczęciem, przed stworzeniem świata byłem w Bożych planach. I tu na tym świecie mam głosić Ewangelię, jak to przed niebostąpieniem nakazał apostołom Pan Jezus. Mam głosić Ewangelię wpierw nawracawszy się co dnia i starać się głosić Ewangelię słowem, czynem, przykładem, modlitwą nawet za nieprzyjaciół. I w każdym położeniu wielbić Boga, dziękować Mu, przebaczać zawsze, tak jak mi Pan Bóg przebacza w sakramencie pokuty. I staram się żyć według wskazań ewangelicznych, czyli czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. No i życzę wszystkim pogody ducha, nawet w trudach. I proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę. Bóg zapłać za wysłuchanie. Dziękuję.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Poproszę księdza doktora.
Marcinie, za to świadectwo przede wszystkim. Rzeczywiście, kiedy Pan Jezus spotyka się z głuchoniemem w Ewangelii, to spotyka się z nim właśnie na jego płaszczyźnie. Nie stygmatyzuje, nie traktuje go jakoś inaczej czy dziwnie, ale potrafi dostosować się do jego też trudności, które przeżywa, więc do tego, że nie potrafi właśnie ani mówić, ani też słuchać. I myślę, że to jest piękne, że Pan Bóg w swoim słowie także dostosowuje się do każdego z nas. Każdy z nas jest inny, każdy z nas trochę inaczej ma ukształtowane to takie wewnętrzne słyszenie czy mówienie. Ale Pan Bóg potrafi poprzez swoje słowo trafić właśnie do każdego z nas, jeśli tylko Mu pozwolimy, a więc jeśli będziemy się w Niego wsłuchiwać i rozważać Jego słowo.
Radio Maryja, proszę. Proszę bardzo.
Proszę.
Halo.
Ja jestem.
Jest pani na antenie, tylko trzeba wyciszyć radio i poproszę Państwa może tak zbiorowo teraz. Jeżeli Państwo usłyszą, że odbieramy telefon, wchodzą Państwo na antenę od razu, wtedy przyciszamy radio, które tam gdzieś gra, bo będziemy już rozmawiać przez słuchawkę telefonu. Jeżeli Państwo mówią do słuchawki, a równocześnie mają włączone radio, to w tym momencie radio będzie przeszkadzać w sprawnej komunikacji. Prosimy.
Ja straciłam wiarę w Boga. I bardzo mi ciężko teraz z tym żyć.
księże doktorze, bo chyba pani tylko i aż tyle chciała powiedzieć.
No właśnie, dzisiejsza Ewangelia też dotyczy wiary. Chociażby ojcowie Kościoła, kiedy komentują ten fragment dzisiejszej Ewangelii, to też spoglądają głębiej i pokazują, że to, co stało się z tym głuchoniemym, a więc ten dotyk Pana Jezusa, jest, za tym stoi sam Bóg. Jakby palec Pana Jezusa jest palcem Bożym. I tym palcem, według świętego Grzegorza Wielkiego, którego dzisiaj właśnie świętujemy, jest Duchem Świętym. I właśnie do tego, aby wierzyć, potrzebny jest ten dotyk Boży. Myślę do wszystkich tych, którzy w jakiś sposób mają trudności z wiarą albo borykają się właśnie z tym, że gdzieś ta wiara jest słaba i potrzebują jakiegoś wzmocnienia. To zapraszam do tego, aby popatrzeć na swoje życie właśnie szukając tego dotyku Pana Boga. Czasami są takie momenty w życiu, kiedy ewidentnie odczuwamy, że Pan Bóg się o nas troszczy, czy od nas kocha, coś się w życiu wydarzyło. Być może była jakaś trudna sytuacja, z której dzięki Bożej opatrzności mogliśmy wyjść. Czasem o tym zapominamy, a są to bardzo ważne momenty. Kiedy właśnie pamiętamy o tych dotykach Pana Boga, wtedy to rodzi w naszą wiarę, umacnia naszą wiarę, abyśmy mogli właśnie inaczej popatrzeć także na te momenty, kiedy jest trudno, kiedy Pan Bóg gdzieś jest, wydaje nam się, schowany, nieobecny, nie możemy go jakoś zauważyć w naszym życiu. Albo po prostu są takie sytuacje, które są tak trudne, że wydaje nam się właśnie, że wszystko się zawaliło i nie ma odwrotu. Dlatego niech ten dotyk Pana Boga pomaga nam właśnie odzyskać ten taki wzrok przenikliwy, który pozwoli nam popatrzeć na rzeczywistość właśnie oczami Pana Boga.
I też chyba, proszę księdza, no właśnie, kiedy ta wiara w Boga gdzieś się zagubiła, pani mówi, że straciła, to też, ponieważ to jest ból też dla naszej słuchaczki, bo to powiedziała, no to może warto też powiedzieć, jeżeli, Boże, jeżeli jesteś, to no to proszę Cię o dar wiary, o to, żebym mogła Cię poznać, pokochać, bo strata Ciebie jednak jest dla mnie też jakimś bólem. To nie była radość z utraty wiary, tylko smutek z utraty wiary.
Jak najbardziej.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza wykładowcę. Ja tutaj chciałem się zapytać, prawda, księdza wykładowcy, bo tutaj chodzi o to, czy my po prostu w tym, co ksiądz wykładowca nam przedstawił, znamy Jezusa Chrystusa. Bo tutaj, jeżeli Jezus Chrystus przychodzi przez Tyr i Sydon, aż do Dekapolu, prawda, to jest kraina pogan. I to ja tutaj od razu widzę ubogiego w tych właśnie skromnych szatach albo brudnych szatach. I tutaj bym położył na to, na tego ubogiego, że ubogi nie materialnie, ale ubogi w Panu, który w całą nadzieję pokłada w Bogu. I my czasem, będąc mocnymi, prawda, będąc silnymi, bogatymi, nie widzimy tego, co Bóg pokłada w ubogich, czyli niekoniecznie ubogich materialnie, ale ubogich w Panu. I tutaj właśnie, trudno powiedzieć, ale tutaj właśnie o to chodzi, że my ze względu jako, prawda, Jezus Chrystus powiedział jeszcze takie ważne słowa, że ty, Kafarneum, czy aż do nieba będziesz jakby, ja nie wiem, bo ja w tej chwili nie pamiętam, jakby do nieba prawda, rzucone, nie, aż do piekła zostanie rzucone, bo gdyby z Sodomy działy się te cuda, to by do dzisiaj się ostało. I czy my widzimy, prawda, w życiu doczesnym Jezusa Chrystusa? W życiu doczesnym jako w człowieczeństwie, bo jeżeli nie widzimy go w człowieczeństwie, to nie będziemy go widzieli w bóstwie. I tutaj chciałem, żeby ksiądz wykładowca mi powiedział, bo właśnie o to chodzi, że ubodzy to są ubodzy w Bogu ci, którzy kochają Boga. A kto kocha Boga? Ten, kto zasnął, obudził się i nasycił się widokiem Jego. Dlatego o Jezusie Chrystusie jest powiedziane, że wszystko dobrze uczynił. Przywrócił słuch głuchym i mowę niemym, czyli niemym, czyli Jezus Chrystus jest bardzo obecny wśród nas. Może tyle. I dziękuję serdecznie i chcę od księdza, jeżeli to możliwe, wyjaśnienie albo do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście poruszył pan bardzo ważny tutaj punkt, że Pana Jezusa mamy doświadczać w naszej codzienności. Ten ubogi oczywiście w drugim czytaniu też ubogi materialnie, bo tam akurat święty Jakub wskazywał na tą różnicę w ocenie ludzi pomiędzy właśnie bogatymi a ubogimi. Ale wiemy, że w ośmiu błogosławieństwach Pan Jezus właśnie mówi o tych ubogich w duchu, jako o tych, którzy są błogosławieni. Więc tych, którzy całą swoją nadzieję pokładają w Panu Bogu. I rzeczywiście taka postawa powoduje, że łatwiej nam jest zobaczyć Pana Boga w naszej codzienności. Kiedy jesteśmy wewnętrznie, można powiedzieć, bogaci w tym złym znaczeniu, a więc pełni pychy, to uważamy, że wszystko się nam należy, że to, co robimy, jest tylko i wyłącznie naszą zasługą. Wtedy nie widzimy Pana Boga. Po prostu Go nie potrzebujemy, niejako wyrzucamy Go z naszego życia. Kiedy jednak staramy się o tą pokorę, a więc ubóstwo w duchu, to zaczynamy zauważać, że Pan Bóg jest nam potrzebny. Nie tylko jest potrzebny, ale jest obecny w naszym życiu. Potrafimy Go jakoś łatwiej dostrzec, zauważyć, a tym samym wyrazić też swoją wdzięczność. To też budzi naszą wiarę, powoduje, że często się modlimy, że lubimy czytać Jego Słowo, staramy się je wprowadzać w życie. Powoduje, że nasze życie duchowe po prostu się rozwija. Także rzeczywiście jest to bardzo mocnym punktem też dzisiejszych czytań, aby odkrywać i szukać obecności Pana Jezusa w swoim codziennym życiu.
Prosimy, halo. Halo.
Ja obraziłem Pana Boga grzechami ciężkimi.
Tylko, wie pani, to nie jest konfesjonał. Dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca i cieszę się, że pani chce o swoich grzechach opowiedzieć, ale są jakby no, miejsca i czasy na wyznanie grzechów. Takim miejscem jest konfesjonał i sakrament pokuty i pojednania. Bardzo się cieszę, że pani przyznaje się do grzechu, chce go wyznać i prosimy, zachęcamy, żeby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania w konfesjonale. Dobrze? Pozdrawiam panią serdecznie. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, dzwoni z okolic Sierca. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże księdzu wykładowcy. I te słowa, które wypowiada Izajasz, powiedzcie małodusznym, to są słowa skierowane do każdego z wyznawców w jedynego Boga. Bo według mnie nigdy nie wiemy, czy małoduszny nie jest wśród nas, bo nikt z tym się nie lubi obnosić. A poza tym ta potrzeba głoszenia wynika z tego też, że głosząc komuś, głoszę także sobie samemu. Szczególnie ta funkcja głoszenia jest według mnie nakazana temu, kto sam doświadczył potęgi mocy Boga, bo to, co otrzymał, nie powinien zachowywać tylko dla siebie, lecz powinien się tym dzielić, bo może mu ten dar zostać zabrany. Izajasz ukazuje hojność Boga dla tych ludzi, którzy uwierzą, czyli tak jak potem jest w Ewangelii, tym, którzy się otworzą na moc Boga. No i pamiętam, że w mojej wspólnocie 20 lat temu śpiewaliśmy taką pieśń, gdy ludzie to ujrzą, staną zdumieni, książęta całej ziemi na twarz upadną. Więc wiara jest tym, co owocuje w ludzkim pojęciu cudem. Natomiast święty Jakub zwraca mi bardzo ważną uwagę. Przestrzega mnie przed złudną funkcją moich oczu. Bo ważne są oczy serca, bo serce widzi lepiej, bo widzi głębiej I w takim spojrzeniu, właśnie sercem, człowiek się łączy w spojrzeniu Boga. Jednoczy się w jakimś sensie, bo Bóg widzi, lepiej widzi głębiej. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, Panie Pawle. Rzeczywiście całkowicie tutaj się zgadzam z Panem. Myślę, że dopowiedzenie do Księgi Izajasza, Pan mówił, że właśnie te powiedzcie małodusznym odnosi Pan też do każdego. I rzeczywiście jakby w Piśmie Świętym mamy kilka takich poziomów. Najpierw jest skierowane do ludzi tamtych czasów, a więc bibliści właśnie odkrywają, co ono znaczyło w swoim takim kontekście starożytnym. Ale także są skierowane do każdego z nas, a więc jakby przenikają wszystkie czasy, wszystkie ludy, także teraz nawet i narody, bo wiemy, że Pismo Święte jest przecież przetłumaczone już praktycznie na wszystkie języki. I odkrywamy, że chociaż w tamtym kontekście tego przesiedlenia, dramatu, niewoli, krzywdy, mówienie właśnie, kiedy Pan Jezus, Pan Bóg pociesza właśnie tych małodusznych, słabych, wystraszonych ludzi, to te same słowa, kiedy odkrywamy, że mówi je do nas, również i nam dodają właśnie takiej otuchy, pociechy, pozwalają nam zauważyć w Bogu kogoś, kto jest potężny i kto jest po naszej stronie. A więc, który nie tylko czeka, kiedy coś źle zrobimy, żeby nas ukarać, ale wręcz odwrotnie, jest takim dobrym ojcem, który chroni nas przed innymi wrogami, a przede wszystkim tym największym, tym złem wcielonym, które szuka tylko okazji, abyśmy właśnie dopadli w grzech, abyśmy się oderwali od Boga. I w ten sposób daje nam zbawienie, czyli powrót po grzechu do Pana Boga. Więc takie, tak jak mówił w drugim czytaniu, kiedy kierujemy się wiarą, a więc spoglądamy na rzeczywistość już nie swoimi oczami, zwykłymi oczami ciała, ale przede wszystkim oczami wiary, które starają się, abyśmy patrzyli na świat oczami Boga. Także bardzo dziękuję za ten głos.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Elżbieta z Warszawy. Witam serdecznie ojca, ojcze Dariuszu i święta doktora egzegetę. Nie potrafię do słów dzisiejszych odnieść w kategoriach ogólnych, ale pragnę powiedzieć, co ja osobiście czasami czuję. Proszę ojca, miewam takie dni i one wcale nie są sporadyczne w moim życiu, kiedy czuję się głucha i niema. To znaczy, nie słyszę w sobie natchnień Ducha Świętego. Czuję, że Pan Bóg jest bardzo odległy, że z Panem Jezusem rozmawiać nie potrafię, że słów po prostu brakuje. Są to chwile, a czasami dni bardzo trudne, kiedy mnie ogarnia wielka pustka, może nawet strach i lęk. I próbuję modlić się. Jeśli ta modlitwa nie wychodzi, proszę ojca, to czytać lektury duchowe. Ale czuję tę wielką przepaść, tę wielką pustkę, która bardzo obezwładnia, która czasami owocuje strachem i lękiem. A po tych chwilach czy dniach przychodzą chwile wielkiej łaskawości Pana Boga, kiedy czuję, że kontakt duchowy posiadam, kiedy więzy języka się rozwiązują i ja potrafię rozmawiać, pragnę wtedy wielbić, pragnę składać dziękczynienie, a modlitwa czuję, że jest wysłuchiwana i taka bardzo owocna. Trudno jest mi te stany znosić i bardzo proszę o łaskę, żeby Pan Bóg ode mnie nie uciekał. Nie wiem, na ile to zależy ode mnie, od mojej postawy, od mojej dyspozycji duchowej, ale są to chwile, które owocują wielkim ciężarem i sprawy codziennego życia, które pragnę pilnować, które pragnę wykonywać, ukojenia i radości nie dają, nawet jeśli są wykonywane. To tyle, co chciałam powiedzieć i życzę błogosławionego wieczoru z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani Elżbieto za taką szczerość też i za świadectwo, które jest bardzo, myślę, częste, że mamy różne trudności na modlitwie. Czy modlitwa nie jest tylko taką rozmową z Panem Bogiem, czy zawsze na takim wysokim, można powiedzieć, na wysokim C, ale często jest trudna, a wręcz może też być i taka, że odczuwamy taki stan pewnej niemocy, gdzie czujemy się głusi i niemi właśnie na głos Boga. I ja też się podzielę, że bardzo pomaga mi w różnych stanach lektura psalmów. Jako księża zakonnicy no, codziennie odmawiamy właśnie psalmy, ale również jako osoby świeckie, myślę, możemy sięgać do psalmów, dlatego że są to modlitwy, poprzez które psalmista również wyraża różne stany, różne uczucia. Nie są zawsze właśnie pełne radości, wdzięczności, ale są też te i takie psalmy, w których właśnie psalmista czuje się źle, czuje się smutny albo nawet odsunięty od Boga. Szuka Pana Boga, a wręcz krzyczy do Niego. Także bardzo to pomaga właśnie odkrywać, że modlitwa przede wszystkim powinna być szczera. Powinniśmy być wierni modlitwie i na tej modlitwie być szczerzy. A więc jeśli mamy trudności, to dzielimy się na modlitwie z Bogiem tym, co przeżywamy. I wtedy ta modlitwa rzeczywiście ma sens, dlatego że wyraża to, co jest w naszym sercu. A to, że czasami właśnie nie słyszymy Pana Boga albo jesteśmy w jakiś sposób niemi, czyli nie potrafimy wyrazić tego, co jest w nas w środku, myślę, że jest to jakąś też formą wzrastania w modlitwie. Na pewno wielu świętych też podejmowało ten temat od takiej strony duchowej. Warto, myślę, też odwołać się właśnie do lektury świętych. Ale także właśnie lektura psalmów Pisma Świętego bardzo pomaga, szczególnie w tych trudnych stanach modlitwy.
Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chcę powiedzieć, że mnie pomaga różaniec święty, który zobaczyłam przez zamknięte oczy 4 razy, a 4 raz to zobaczyłam na dłoni nad sobą. I ten różaniec, to ja tak kocham, że mi się wydaje, że każdy baciureczek to jest takim brylantem. Choćby człowiek nie posiadał nic, w ogóle nie miał nic, jak będzie miał w sercu Jezusa i będzie trzymał w ręku różaniec, to żadne zło, żadne przygnębienie, żadna boleść, żadne nic mu nie zrobi. Bo to jest to najpiękniejsze. Ten różaniec to jest tak piękny, że ja polecam wszystkim przygnębionym, wszystkim, którzy są załamani. Kiedy przyjdą udręki, bierz różaniec do ręki i wszystko się rozwieje, bo Matka Boża już jest przy nas wtedy. To jest takie piękne, że jestem tym różańcem zachwycona i ja polecam wszystkim, wszystkim w ogóle całemu światu. Różaniec do ręki. W nim się mieści cała Ewangelia. Nie musimy dużo czytać, bo człowiek w starszym wieku może ma słabe oczy, może tak wszystkiego nie rozumie, ale jak weźmie różaniec do ręki, to naprawdę radość obejmuje serce i całego człowieka. To tylko tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże, niech Was Bóg błogosławi.
Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję Pani. Całym sercem podpisuję się obiema rękami pod tym, co Pani powiedziała i naprawdę pięknie nie można było tego wyrazić, także nie będę nawet się starał w jakikolwiek sposób komentować. Dziękuję bardzo.
Księże doktorze, czas naszego spotkania dobiega końca, więc poproszę o jakieś słowo podsumowania jeszcze i ewentualne oczywiście także pozdrowienia.
Także dzisiejsze Słowo Boże, tak jak je odczytuję, tak bardzo myślę osobiście, Przede wszystkim pokazuje wielką miłość Pana Boga, którą wyraża w tym akurat konkretnym fragmencie wobec głuchoniemego. Myślę, że każdy z nas w jakiś sposób może się postawić właśnie w roli tej osoby. Może nie słyszymy do końca wszystkiego, często nie potrafimy wyrazić tego, co jest w nas. Ale to, co nas przemienia, to jest dotyk. Dotyk Pana Boga. I tego chciałbym też wszystkim życzyć, także naszym radiosłuchaczom, abyśmy potrafili dostrzegać właśnie ten dotyk Pana Boga w naszym życiu. I abyśmy potrafili być wdzięczni za ten dotyk. Dlatego też ja też jestem bardzo wdzięczny za możliwość udziału w tej audycji i życzę wszystkim owocnego wsłuchiwania się w Słowo Boże każdego dnia. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, ksiądz dr Łukasz Darowski, salwatorianin, biblista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów, pomagał nam dzisiaj w rozumieniu słowa, które w najbliższą niedzielę usłyszymy podczas mszy świętej. Bardzo dziękuję, księże doktorze, no i też Bożego błogosławieństwa życzymy. Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie, szczęść Boże.
Dziękuję także Państwu. Przypominam, że audycja ta już wkrótce znajdzie się na stronie internetowej radiomaria.pl. Zapraszam też, jeżeli jakieś wątki umknęły, do odsłuchania w dowolnym momencie. Mogą Państwo również wysłać link do tej audycji swoim bliskim, znajomym, którzy chcieliby również przygotować się do niedzielnego spotkania z Jezusem Eucharystycznym. A w niedzielę o godzinie 8:20 częściowo bez telefonów ta audycja także jest powtarzana w Dzień Pański dla tych, którzy nie mieli okazji usłyszeć jej dzisiaj, bądź też nie mogą usłyszeć jej, gdyż nie mają internetu, czy nie są sprawni w internecie. To również 8:20 w niedzielę. Zapraszam.